W naszym kraju, w Polsce, 80% Polaków twierdzi, że wierzy w Boga. 80%. Z tego 2/3 wierzy w zmartwychwstanie. Czyli jakbyśmy to popatrzyli, to połowa społeczeństwa naszego nie wierzy w zmartwychwstanie. Czyli powtarzam. 2/3 osób, które twierdzą, że wierzą w Boga, wierzy w zmartwychwstanie. Dla przykładu, w Niemczech, w jaki sposób ostatnio bliskiego mi kraju, 55% społeczeństwa wierzy w Boga. W zmartwychwstanie wierzy 58% protestantów i 61% katolików. Mniej więcej te badania są zbliżone. Te wyniki są zbliżone. Czyli reasumując, 50% społeczeństwa w tych dwóch krajach wierzy w zmartwychwstanie. Wiecie, i zastanawiałem się, czy my jesteśmy jakimś ewenementem, że wierzymy w zmartwychwstanie. Chyba tak. Ale przeanalizowałem Ewangelię Mateusza, jak to było z uczniami naszego Pana. I na początku 5 fragmentów z Ewangelii Mateusza i bardzo bym prosił, abyśmy to otworzyli. Na początku otworzymy 12 rozdział Ewangelii Mateusza. I przeczytamy trzy wiersze, począwszy od wiersza 38. Ja się posługuję uspółcześnioną Biblią Gdańską, dobrze? Ale mniej więcej będą podobne słowa. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, wiersz 38. Wtedy niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszy odpowiedzieli: Nauczycielu, chcemy widzieć znak od Ciebie. A on odpowiedział im: Pokolenie złe i cudzołożne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany oprócz znaku proroka Jonasza. Jak bowiem Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, tak Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi 3 dni i 3 noce. Ewangelista Mateusz pierwszy raz mówi o tym, że Pan Jezus wypowiada się na temat tego, że 3 dni i 3 noce będzie w ziemi. Słyszą to oczywiście jego uczniowie. 3 rozdziały dalej, czyli wiersz 16. Ciągle na razie czytamy Ewangelię Mateusza. Wiersze 21 i 22. I odtąd zaczął Jezus tłumaczyć swoim uczniom, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych, od naczelnych kapłanów i uczonych w piśmie, i być zabity, a 3rdego dnia zmartwychwstać. A Piotr, wziąwszy go na bok, zaczął go strofować, mówiąc: Zmiłuj się nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Tutaj wśród swoich uczniów, wśród apostołów, Pan Jezus mówi, że 3rdego dnia zmartwychwstanie. Następny rozdział. Teraz się składa, że również wiersz 22. Ewangelia Mateusza, 17 rozdział, 22 wiersz. A gdy przebywali w Galilei, Jezus powiedział do nich: Syn Człowieczy zostanie wydany w ręce ludzi i zabiją go, ale 3rdego dnia zmartwychwstanie i bardzo się zasmuci. Wtedy Piotr się zasmucił, tej chwili ci, co go słuchali, się zasmucili. Dwudziesty rozdział Ewangelii Mateusza. 18 wiersz. Nasz Pan mówi tak. Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy zostanie wydany naczelnym kapłanom i uczonym w Piśmie, a oni skażą go na śmierć. I wydadzą go poganom na pośmiewisko, ubiczowanie i ukrzyżowanie. Ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Zobaczcie, Pan Jezus wiedział wszystko, jak to będzie wyglądało. Że naczelnicy ruchów religijnych go wydadzą poganom, czyli wiadomo, że Rzymianom, że będzie osądzony, że będzie, jak tutaj czytaliśmy, ubiczowany, ukrzyżowany, a trzeciego dnia nastąpi jego zmartwychwstanie. Wszystko dokładnie. Kto to zrozumiał? Rozdział 27, 63 wiersz. Wtedy, kiedy już złożono naszego Pana w grobie, może od 62 wiersza. Następnego dnia, pierwszego po dniu przygotowania, naczelni kapłani i faryzeusze zebrali się u Piłata. I oznajmili: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel powiedział, gdy jeszcze żył, po trzech dniach zmartwychwstanę. Rozkaż więc zabezpieczyć grobowiec aż do trzeciego dnia, by przypadkiem jego uczniowie nie przyszli w nocy i nie wykradli go i nie powiedzieli ludowi, powstał z martwych. I ostatni błąd będzie gorszy niż pierwszy. Piłat powiedział im: macie straż, idźcie, zabezpieczcie, jak umiecie. Poszli więc i zabezpieczyli grobowiec, pieczętując kamień i stawiając straż. To, że Pan Jezus mówił o zmartwychwstaniu, doszło to między innymi właśnie do tych faryzeuszy. Oni to pamiętali. A jak było wśród uczniów? Jak jest wśród tych 50% społeczeństwa, które wokół nas żyje? Przeczytamy teraz dłuższy fragment, ale z Ewangelii Łukasza. Będziemy czytać o sytuacji, w której dzisiaj ten świat, nazwijmy to w cudzysłowie chrześcijański, bardzo dużo mówi. I przeczytamy te miejsca, pamiętając o tym, że Pan Jezus mówił swoim uczniom, że po trzech dniach zmartwychwstanie. Będzie to dosyć dłuższy kawałek, ale chciałbym, żebyśmy ten kontekst wyłapali. Zaczniemy. Właściwie tylko jedną Ewangelię przeczytamy, ale powiem Wam, przygotowując się dzisiaj do tego kazania, przeczytałem sobie kilka fragmentów dotyczących zmartwychwstania, przynajmniej z tych czterech Ewangelii. Poczytajmy sobie w domu to. Nie mówmy, my to wszystko znamy. Wiecie, nieraz czytając Boże Słowo, a chyba się zgodzicie ze mną, tak jak ostatnio brat nam mówił, że Bóg przemawia różnymi sposobami w różnym czasie. Nieraz jedno słowo może spowodować, że mamy zupełnie inne światło na daną sprawę. Czemu tak jest? Ponieważ Boże Słowo jest żywe i to nie jest jakiś taki stereotyp, który w naszym środowisku żyje i istnieje, ale faktycznie Boże Słowo jest żywe i mam nadzieję, że doświadczacie tego. Drodzy bracia, drogie siostry, przeczytajmy Ewangelię Łukasza, rozdział 23. I tak dla kontekstu od wiersza 44. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, 44 wiersz. A było około godziny 6 i ciemność ogarnęła całą ziemię aż do godziny 9. I zaćmiło się słońce, a zasłona świątyni rozerwała się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam mego ducha. Gdy to powiedział, skonał. A setnik, widząc, co się stało, chwalił Boga, mówiąc: istotnie, to był sprawiedliwy człowiek. Także i wszyscy ludzie, którzy zeszli się na to widowisko, gdy zobaczyli, co się stało, bili się w piersi i zawracali. Wszyscy zaś jego znajomi stali z daleka, przypatrując się temu, również kobiety, które przyszły za nim z Galilei. A był tam człowiek imieniem Józef, który był członkiem rady, człowiek dobry i sprawiedliwy. Nie zgadzał się on z ich uchwałą i czynem. Pochodził z Arymatei, miasta żydowskiego, i oczekiwał Królestwa Bożego. Przyszedł on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je, owinął płótnem i położył w grobowcu wykutym w skale, w którym jeszcze nikt nigdy nie był złożony. A był to dzień przygotowania i zbliżał się szabat. Poszły też tam za nim kobiety, które były z nim z Galilei. Zobaczyły grobowiec i jak złożono jego ciało. A gdy wróciły, przygotowały wonności i olejki, lecz w szabat odpoczywały zgodnie z przykazaniem. Pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały, a z nimi i inne kobiety. I zastały kamień odwalony od grobowca. A wszedłszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. A gdy zakłopotały się z tego powodu, nagle dwaj mężowie stanęli przy nich w lśniących szatach. I przestraszone schyliły twarze ku ziemi, a oni powiedzieli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale powstał z martwych. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, gdy był jeszcze w Galilei. Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstać. I przypomniały sobie jego słowa. A wróciwszy od grobu, oznajmiły to wszystkim 11 i wszystkim pozostałym. A były to Maria Magdalena i Joanna, Maria, matka Jakuba i inne z nimi, które opowiedziały to apostołom. Lecz ich słowa wydały im się niczym baśnie i nie uwierzyli im. Wtedy Piotr powstał i pobiegł do grobu, a gdy się nachylił, zobaczył płótna leżące osobno i odszedł, dziwiąc się temu, co się stało. Naczelni kapłani i faryzeusze wiedzieli, przynajmniej pamiętali słowa Pana Jezusa, że zmartwychwstanie, i razem z Piłatem spowodowali, że pilnowali tego grobu Rzymianie. Natomiast ci, którzy powinni wierzyć na słowa kobiet, które przyszły do grobu, wydawało im się to jakieś baśnie, jakieś bajki. Jak przeczytamy te historie związane z zmartwychwstaniem, to na przykład dowiemy się o Tomaszu, który był na miejscu, gdzie się spotykali apostołowie, i on nie wierzył. mówi się w tym świecie niewierny Tomasz. Ale czy my jesteśmy wierni? Jak pamiętacie, Pan Jezus spotkał swoich apostołów nad Morzem Tyberiackim. Jak poczytamy, dokładnie było ich tam tylko 7. Już pomijam fakt, co oni robili, wrócili do starego życia. No ale trzymali się razem. Było ich 7. A gdzie było tych 4? Nie było. Moi drodzy, przeczytajmy słowa, które wypowiada apostoł Paweł. Ten apostoł, który nie był z Panem Jezusem bezpośrednio, ale mówi słowa związane z zmartwychwstaniem i twierdzę, że każdy z nas powinien je, no nie mówię, że na pamięć, bo z pamięcią to jest różnie, sam wiem po sobie, ale powinien wiedzieć, gdzie są one zapisane po to, aby przekazywać je dalej. Otwórzmy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 15 rozdział i przeczytamy od wiersza 12. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 15 rozdział od 12 wiersza. A jeśli się o Chrystusie głosi, że został wskrzeszony z martwych, jak mogą niektórzy pośród was mówić, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli bowiem nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wskrzeszony. A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, to daremne jest nasze głoszenie. Daremna też wasza wiara. I okazuje się, że jesteśmy fałszywymi świadkami Boga, bo oświadczyliśmy o Bogu, że wskrzesił Chrystusa, którego nie wskrzesił. A jeśli umarli, nie są wskrzeszani. Jeśli bowiem umarli, nie są wskrzeszani, to i Chrystus nie został wskrzeszony. A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, daremna jest wasza wiara i nadal jesteście w swoich grzechach. Tak więc i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej nieszczęśliwi. Tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli. W Biblii Warszawskim pisze, że jest pierwiastkiem, tak? Pierwiastkiem. Natomiast w innych przykładach pisze się, tłumaczą bibliści tak, jako pierwszy spośród tych, którzy pomarli. Moi drodzy, wśród ludzi wierzących w pierwszym chrześcijaństwie byli tacy, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie. Możemy się temu dziwić, ale tak jest chrześcijaństwo. Wtedy, teraz jesteśmy słabymi ludźmi. Wiecie, tydzień temu brat Janek, który miał dzisiaj głosić kazanie, przyszedł do mnie i powiedział, czy bym mógł usłużyć. Zawsze się cieszę, że mogę tutaj stać, choć zdaję sobie sprawę, że jest to duża odpowiedzialność. I miałem przygotowane takie słowo, ale Janek powiedział, wiesz, mów o zmartwychwstaniu. No nie leżało mi to zbytnio, niemniej jednak nie chciałem w żaden sposób nie mówię, że wyreżyserowane zgromadzenia są nasze, ale skoro poproszono mi, żeby powiedzieć o zmartwychwstaniu, to powiedziałem sobie, że coś powiem. No wiecie, wszedłem w internet, trochę poczytałem, ale jak przeczytałem te mądrości tego świata na temat zmartwychwstania, to powiedziałem, w ogóle tego nie czytam, bo to szkoda czasu. Ja się zastanawiałem, co wam dzisiaj powiedzieć. I postanowiłem, że powiem wam, co dla mnie osobiście znaczy zmartwychwstanie. Dla mnie osobiście. I wiem, że może się z tym nie zgodzicie. Może powiecie, że ja mam inne spojrzenie i bardzo dobrze. I chciałbym, żeby każdy z nas był gotowy powiedzieć komuś, co dla mnie znaczy zmartwychwstanie. Nie będziemy nikogo odkrytywać, nie bójcie się, ale dobrze byłoby wiedzieć, co to wydarzenie, najważniejsze wydarzenie w tym świecie, które było, jak to mówimy, 2000 lat temu, co ono dla ciebie znaczy. Wiecie, dla mnie ważne jest to, że jak Pan Jezus był na tej ziemi, jak przez 3,5 roku głosił Słowo, potwierdzał to Słowo różnymi czynami i cudami. Wszystko to potwierdził zmartwychwstanie. Bo dzisiaj może mało o tym się mówi, ale wtedy faryzeusze, uczeni w piśmie, kapłani, jak Pan Jezus przykładowo uzdrowił człowieka chromego, którego przynieśli na łożu, gdy głosił swoje nauki, i spuścili go przez dach. Pan Jezus powiedział do nich, do niego, do tego człowieka chromego czy sparaliżowanego: odpuszczone ci są wszystkie grzechy. No i wśród ludzi, którzy byli w oczach tamtejszego świata wielkimi, nastało oburzenie. Jak to on może powiedzieć, że są twoje odpuszczone grzechy, skoro tylko Bóg może odpuszczać grzechy? Pan Jezus uzdrowił tego chorego. Wziął swoje łoże, posłanie i wyszedł z tego domu. Potwierdził te słowa, które powiedział wcześniej. I uzdrawiając go. Inne miejsce. Szabat. Jest zgromadzenie. Uzdrawia człowieka z uschłą ręką. Ci ludzie, którzy prowadzą to zgromadzenie, nazwijmy to, cieszą się z tego? Nie. Oni są wściekli na Pana Jezusa, ponieważ On uzdrowił go w szabat. My też nieraz nie potrafimy przejść do niektórych spraw, bo liczy się taki pewien schemat. Ja taki jestem. Jak coś idzie według tego schematu, to już jest niedobrze. Ale uczy to nas, żebyśmy mieli otwarte umysły. Popatrzcie, Pan Jezus tyle tym ludziom mówił, mieszkańcom Izraela, że jest Synem Boga, nie bezpośrednio. Bezpośrednio powiedział kilku osobom, między innymi Samarytance, o których chciałem mówić. Ale im wskazywał, dawał im do myślenia. I tylko nieliczni rozpoznali w nim Mesjasza. Dla mnie zmartwychwstanie Pana Jezusa jest dowodem na to, że Pan Jezus Chrystus był prawdziwy. Bo jak dokonywał cudów, to wszyscy mówili: a, dokonuje to mocą szatana. Wtedy była taka nauka, dzisiaj o tym zapominamy, że jeżeli dokonują się jakieś cuda, a wiem, że szatan potrafi czynić cuda, ponieważ Biblia o tym mówi. Oni przypisywali to, te cuda, które nasz Pan, Twój Pan, mój Pan wtedy robił, przypisywali to szatanowi. Co dla mnie znaczy zmartwychwstanie? Przeczytajmy dalej ten fragment z 15 rozdziału. Dla mnie zmartwychwstanie znaczy to, że mam nadzieję i pewność, że ja też kiedyś zmartwychwstanę. Od 21 wiersza. Skoro bowiem śmierć przyszła przez człowieka przyszło też zmartwychwstanie umarłych. Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, ale każdy w swojej kolejności. Chrystus jako pierwszy plon, potem ci, którzy należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. A potem będzie koniec, gdy przekaże Królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Moi drodzy, dla mnie ważne jest to, że otworzyła się furtka, że powstało zmartwychwstanie. I tutaj jest powiedziane, że w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, ale każdy w swojej kolejności. Cieszę się, że będę pierwszy. Że nie muszę czekać na tą szczepionkę, która jest uwarunkowana wiekiem. Tu będę w pierwszej kolejności. I wcale się z tego nie chełpię, że ja za to zasłużyłem. Tylko mój Pan mnie weźmie. Bo tak to obiecał. A skoro on obiecał, to mówi prawdę. I wiem, że będę zabrany w pierwszej kolejności. Co dla mnie znaczy zmartwychwstanie? W tym samym temacie. Już nieraz mówiłem, że te słowa, gdy jestem załamany różnymi sytuacjami w życiu, każdy z nas ma jakieś tam doliny, te słowa mnie trzymają się przy życiu. Mówię o pierwszym liście apostoła Pawła do Tesalonicza. W 4 rozdziale, 5 wierszy od 13. List Pawła do Tesaloniczan, 4 rozdział, 13 wiersz i dalsze. A nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z Nim. Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem Archanioła i dźwiękiem trąby Bożej wstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z Nim będziemy porwani w obłoki w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowy. Pocieszajmy się tym. To jest moja i Twoja nadzieja. Gdy Pan Jezus był i spotkał się z Martą i Marią, powiedział takie bardzo ciekawe słowa do Marty. Ewangelia Jana, 11 rozdział. I wiersz 25. Ewangelia Jana, 11 rozdział, wiersz 25. I powiedział do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? Czy wierzysz w to? Czy my, jako ludzie wierzący, w to wierzymy? Popatrzcie, Pan Jezus mówi o zmartwychwstaniu, gdy On Oczywiście jeszcze wtedy nie zmartwychwstał. I tylko nieliczni w to wierzyli, bo Marta powiedziała: tak, Panie. Jeszcze kilka fragmentów. 2 Koryntian, 5 rozdział. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 5 rozdział od 1 wiersza. Wiemy bowiem, że jeśli zostanie zniszczony ten namiot naszego ziemskiego mieszkania, to mamy budowlę od Boga, dom nie ręką uczyniony, wieczny w niebiosach. Dlatego w tym wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz dom z nieba. Jeśli tylko zostaniemy znalezieni odziani, a nie nadzy. Bo my, którzy jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie pragniemy być rozebrani, ale przyodziani, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przygotował, jest Bóg, który nam też dał ducha jako zadatek. Tak więc mamy zawsze ufność, wiedząc, że dopóki mieszkamy w tym ciele, tułamy się z dala od Pana. Przez wiarę bowiem kroczymy, a nie przez widzenie. Mamy jednak ufność i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też zabiegamy o to, żeby się Jemu podobać, czy mieszkamy w ciele, czy z niego wychodzimy. W innym miejscu nasz Pan mówi: nasza Ojczyzna jest w niebie, skąd też Pana oczekujemy. Moi drodzy, dochodzimy do końca. Co dla mnie znaczy zmartwychwstanie? Dla mnie zmartwychwstanie znaczy to, że oprócz tego, że Pan Jezus zmartwychwstał jako pierwszy, ja zmartwychwstanę. I przeczytajmy o tym z objawienia 20 rozdziału. Wiersze od 4. Objawienie świętego Jana, właściwie objawienie Pana Jezusa, rozdział 20 od 4 wiersza. Zobaczyłem też trony, zasiedli na nich i dano im władzę sądzenia, i zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu Słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi i nie przyjęli jej znamienia na czoło ani na rękę. I ożyli i królowali z Chrystusem 1000 lat, a inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nim druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Oczywiście z perspektywy ludzi, bo pierwszy zmartwychwstał nasz Pan. Pan Jezus o tym mówił wtedy, kiedy był na ziemi. Powiedział takie słowa: nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos. I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie, na potępienie. To jest zapisane dla tych, którzy piszą w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, 28 wiersz. Ci, co dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie na potępienie. I dalej w Księdze Objawienia od 11 wiersza. I zobaczyłem wielki tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie znaleziono dla nich miejsca. I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem i otwarto księgi. Otwarto też inną księgę życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co było zapisane w księgach, to znaczy według ich uczynków. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli. I zostali osądzeni każdy według swoich uczynków. A śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć. A jeśli ktoś nie został zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. Tutaj jest mowa o drugim zmartwychwstaniu. Moi drodzy, w związku z tym, że wykonuję pracę wśród ludzi, nieraz mam taką okazję porozmawiać troszeczkę o Ewangelii, o Bogu. Powiem wam, jest to łatwe. Jak jeszcze kiedyś, tak mi się wydaje, to jest moje spostrzeżenie, można było Biblię otworzyć i pokazać ludziom, co jest napisane. Tak teraz nawet nie życzę sobie, żeby Biblię otwierać. Jakbym miał dobrą pamięć, to bym cytował z pamięci, no oczywiście niektóre wiersze znam, ale niektórych wolałbym się podeprzeć, żeby czegoś nie przekręcić. Ale powiem wam, ludzie, którzy po ludzku są dobrzy, w porządku tacy, mili, nie chcą słuchać Bożego Słowa. Nie chcą. I widzę, jak szatan działa, jak ci ludzie, którzy na pozór są mili i wszystko z nimi w porządku, to jak chcę im coś powiedzieć z Bożego Słowa, to zupełnie inne oblicze mają. Ale cieszę się, że dla mnie zmartwychwstanie Pana Jezusa jest to, że będę w tym pierwszym zmartwychwstaniu, a nie w tym drugim. Bo w tym drugim nie ma szans, żeby być po tej lepszej stronie. Tam będzie się liczyły uczynki, tylko wyłącznie uczynki, a jak wiemy, nie ma ani jednego sprawiedliwego, ani ty, ani ja nie jestem sprawiedliwy. Ale w związku z tym, że jesteśmy uczniami naszego Pana, Bóg patrzy na nas przez pryzmat Pana Jezusa Chrystusa. I cieszmy się, że mamy udział w tym pierwszym zmartwychwstaniu. Za to Jemu dziękuję. W takim dniu jak dzisiaj, gdy wszyscy o tym zmartwychwstaniu mówią. Zastanówmy się raz jeszcze, co dla Ciebie znaczy zmartwychwstanie. I bądź gotowy zawsze o tym mówić. Niekoniecznie, jeżeli Cię brat w pewnym sensie zmusi do tego. Ze swojej strony, Janku, dziękuję Ci za to, że mnie zmobilizowałeś, ponieważ uznałem, że było to dla mnie potrzebne. Żeby wiedzieć, co dla Ciebie i dla mnie znaczy w tym sensie. Amen.